dokąd zmierza Europa? To pytanie, to jednocześnie temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Panie profesorze, temat, dokąd zmierza Europa, temat, który realizuje się na naszych oczach, bo to, nie wiem, czy można takie zaryzykować, że to właśnie teraz, chociażby kwestia budżetu, powiązania z praworządnością, to są bardzo konkretne kroki, które kierują nas albo w taką, albo w inną stronę. W ciągu lat toczy się pewnego rodzaju dyskusja nad reformą Unii Europejskiej. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie ta dyskusja się przetacza. Wśród proponowanych rozwiązań jakiś czas temu słyszeliśmy o tak zwanej idei Unii dwóch prędkości. Z kolei teraz to, co obserwujemy, to także pan profesor podkreślał w pierwszej części naszego spotkania, jest forsowany pewnego rodzaju taki mechanizm związany z powiązaniem tych unijnych funduszy z praworządnością w celu, i tu jest chyba klucz sprawy, stworzenia takiego superpaństwa bez granic, bez właśnie takiej tożsamości poszczególnych krajów, tylko pewnego rodzaju taka właśnie całość monotematyczna. Panie profesorze, poprosilibyśmy na początku naszego spotkania może na aby pan profesor, jeśli może, zasugerował, wskazał pewnego rodzaju punkty, które teraz możemy zaobserwować na mapie Europy, które nam pokazują w dobitny sposób właśnie, gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie, dokąd zmierza Europa. Gdybyśmy mieli takie punkty wyłuskać, takie momenty, które w jasny sposób pokazują, w którym kierunku Europa zmierza.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie drogich słuchaczy Radia Maryja. Więc może trzeba powiedzieć na początku, że w 1992, czy właściwie już 1980, zaczyna się era odwrotu od Europy Szumana, czyli wspólnoty narodów Europy. Traktat z Maastricht w 1992 jakby rejestruje to w zapisach, używając nazwy Unia Europejska, czego właśnie nie chciał Robert Schuman, bo ten zapis w traktatach Unia Europejska jest jednocześnie synonimem superpaństwa, czy też zmierzaniem do superpaństwa. Czyli można by powiedzieć, że no, w pewnym sensie tacy tak zwani liderzy z Brukseli, którym dominują Niemcy, już wtedy zdecydowali się na to, żeby zrobić właśnie taki krok poprzez ten traktat, w pewnym sensie nie obawiając się, że to wzbudzi jakieś podejrzenia, że odwracamy się od Europy Szumana. Traktat powstaje po wielu latach działalności jeszcze wtedy Arcello Spinelli, czyli komunisty włoskiego, którego idea superpaństwa no, jest, powiedziałbym, tysiąckrotnie groźniejsza od Związku Sowieckiego. Więc możemy sobie wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać. I Arcello Spinelli umiera w 1985, czyli jakby on osobiście nie zdążył zrealizować takiego projektu, bo chciał wdrożyć konstytucję europejską. Ta konstytucja miałaby w efekcie taką rolę, żeby niejako zredukować funkcje i rolę konstytucji poszczególnych narodów do niskiego poziomu i uczynić jakby w pewnym sensie już taki w tym momencie uorganizować nadrzędność konstytucji europejskiej, ale tak naprawdę konstytucji superpaństwa już wtedy. No, umiera w 1985, ale jego tak zwani apostołowie realizują Unię Europejską, która jest ta nazwa, jest przekształcenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I tutaj mamy ten przełomowy moment i trzeba to dokładnie zarejestrować. Przed tym przełomowym momentem w 1973 dołącza do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Wielka Brytania i jak wiemy ostatnio właśnie się wycofała, dlatego że Wielka Brytania liczyła na to, że to będzie wspólnota narodów Europy według Schumana, w dalszej kolejności również. No i zawiodła się, czyli tak naprawdę ten, jak obserwowaliśmy później historię, to takim tak naprawdę właściwym powodem, mimo wszystkich jakichś opisów, przyczyn, dlaczego Wielka Brytania się wycofuje, głównym powodem było właśnie to, że chcieli Europy Schumana, natomiast tu im się funduje superpaństwo, czyli Brytyjczycy bardzo mocno świadomi tego, że ten kierunek będzie prowadził wcześniej czy później również do ich podporządkowania, więc prześwietlili to w sposób, powiedziałbym, chyba doskonały. I tutaj Schuman, ja tu zacytuję, Schuman mówił, że moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji. I proszę zauważyć, Schuman te takie ważne zapisy jako pewne dziedzictwo, pewien depozyt istotnych tez i wniosków pozostawia, spisuje na rok przed jego śmiercią. I również jeden z takich ciekawych, proroczych zapisów, który tutaj znakomicie ilustruje obecną sytuację, a on to pisze w 1962 roku, bo w 1963 umiera, pisze w następujący sposób. Cześćcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Cześćcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Cześćcie się dostarczycieli pustych zapewnień, obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzić etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszych narodów i naszego narodu. I tu, proszę Państwa, proszę zauważyć, w 1961 roku można by zapytać, w jaki sposób Schuman mógł przewidywać, czy też napisać to w sposób taki syntetyczny, to, co można by powiedzieć, dzieje się w tej chwili, właśnie w tych dwóch fragmentach, to jest odzwierciedlone. No przecież, proszę Państwa, w 1961 roku w zasadzie można by powiedzieć w otoczeniu tego, co się działo, budowania wspólnoty wcześniej węgla i stali, później już w 1957 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza. Ten klimat tam wtedy był właśnie taki pełen emocji, pełen pozytywnego myślenia, właśnie wspólnotowy, był to klimat wspólnotowy. I powstaje pytanie, skąd Schumann właśnie mógł, w ogóle w jaki sposób mu uwzględnił, czy też właśnie wyraził, czy znalazł to wyrażenie superpaństwo, tak? Skąd właśnie mógł ostrzegać właśnie przed tym, co tutaj w ostatnim tym wypowiedzi Schumana przeczytałem. Otóż, proszę Państwa, Schumann znał nie osobiście Arcielo Spinellego. Znał doskonale tą ideologię, znał doskonale to prawda, wąski grup jego zwolenników. I znał dobrze jakby cały kontekst też ruchów komunistycznych, prawda? I też tych, które można by powiedzieć stają przeciwnie do tych korzeni chrześcijańskich Europy. I w związku z tym Schumann przewidywał takie zagrożenie. Takie zagrożenie właśnie mówi, że których czar prowadzi nas do bierności. I w dalszej kolejności po Schumannie, kiedy Schumann umiera jeszcze przez, można by powiedzieć, jedną czy dwie dekady, jeszcze rozwój wydarzeń idzie na bazie właśnie tej wspólnoty narodów Europy według właśnie koncepcji Schumanna od strony praktycznej, to jest najważniejsze. Po czym, można by powiedzieć, zaczęli czarować i doprowadzili nas do bierności. Bo jak obserwujemy dalej zachowanie właśnie kół politycznych chrześcijan, polityków kadeckich i inne właśnie ugrupowania, które wcześniej miały te korzenie chrześcijańskie, to jakby można, przypatrując się temu, można rzeczywiście dojść do wniosku, że oni zostali jakoś zaczarowani, jakoś właśnie uczynieni biernymi, zatomizowani właśnie. I właśnie moja opinia na temat rozwoju tych wydarzeń, tego później sukcesu tych zwolenników Spinellego, sukcesu kierowania Europy, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w kierunku Unii Europejskiej i superpaństwa, jest właśnie wynikiem, można by powiedzieć, bierności, która opanowała różne kręgi chrześcijańskie, katolickie, które dały się po prostu w jakiś sposób oczarować i przyjmować właśnie tą ideologię jako wcale niegroźną, jako taką, która w pewnym sensie wynika z jakiegoś rozwoju właśnie cywilizacyjnego. Ja rozmawiałem ze dwa lata z takim, zresztą często spotykamy się z przedstawicielami w różnych narodach, w różnych krajach i dwa lata temu właśnie z takim Niemcem, który właśnie można by powiedzieć ma takie korzenie chrześcijańskie i katolickie. I co on powiedział? Otóż powiedział rzeczywiście, że Schumann, oni jakby wywodzili się też z tego fundamentu, ale on mówi, Schumann nie jest na te czasy. Bo teraz można by powiedzieć, świat już zrobił parę kroków do przodu. Już dzisiaj można powiedzieć, ta tradycja etyczna czy moralna jest nie do stosowania, bo po prostu świat ewoluuje. Czyli to jest właśnie taki przykład oczarowania. I teraz ja właśnie zrobiłem tutaj takie podłoże do naszych rozmów, do naszego spotkania, żeby można by powiedzieć, żebyśmy umieli oceniać, analizować, interpretować to, co się teraz dzieje. Właśnie, że to nie jest jakiś losowy przypadek, że ta sytuacja, w której konkretnie trzeba powiedzieć Niemcy już taką postawą drapieżną, postawą eskalacji żądań wyrażają się w sposób jasny Półtora roku temu Angela Merkel mówiła o tym, że musicie oddać część swojej suwerenności, prawda? Już teraz nie ma takiej postawy ukrywania się. Właśnie, że te prognozy Schumana, te ostrzeżenia, można by powiedzieć, jesteśmy świadkami realizacji tych rzeczy, przed którymi ostrzegał Schuman. I tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób. Dzisiaj nie można w dalszej kolejności przypatrywać się temu, analizować, bo Niemcy w tej prezydencji chciały trybem, powiedziałbym, błyskawicznym doprowadzić do pewnych jakby już ostatecznych faktów dokonanych, stawiając do kąta Polskę i Węgry. Niemcy chcą być liderami superpaństwa w wymiarze przede wszystkim ekonomicznym. Ideologia, czyli akceptacja mordowania nienarodzonych dzieci oraz promocja par homoseksualnych jest dla nich tylko instrumentem, to może być zaskakujące, ale to jest dla nich instrumentem do realizacji właśnie superpaństwa. Oni mają kluczową instytucję, Europejski Bank Centralny właśnie we Frankfurcie. I jest to, można by powiedzieć, ta obecna prezydencja planowała, żeby ostatecznie odebrać, jakby usunąć ten przyczółek, czy te jeszcze dwie wyspy, Polska i Węgry, które mają silne fundamenty wartości i jednocześnie odebrać im, ubezwłasnowolnić, bo zgoda na tak zwaną praworządność to jest zgoda po prostu na to, żeby, tak jak niedawno przyjęli rezolucję w Parlamencie Europejskim, żeby po prostu bez żadnych ograniczeń w Polsce, ja to świadomie mówię, mordować nienarodzonych dzieci i szerzyć tak zwaną depopulację, bo promocja i realizacja par homoseksualnych to jest depopulacja, no bo oni przecież nie rodzą dzieci, a przy depopulacji to można by powiedzieć, że i społeczeństwo, i gospodarka się zwija. I jednocześnie to, co obserwujemy w Holandii, gdzie w tej chwili w sposób normalny funkcjonują różne targi, sklepy, instytucje, które handlują, bo tak to funkcjonują, handlują dziećmi dla przeznaczonych właśnie do par homoseksualnych. Traktują to oni, wydawałoby się, tak jakby to było zupełnie normalne i właśnie to jest taka sytuacja właśnie tej schizofrenii. I teraz, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie można się dłużej już temu przyglądać. Ja myślę, że to, co powiedziałem na początku, to co Schuman powiedział, że czar prowadzi nas do bierności. Katolicy, chrześcijanie dali się uśpić. I teraz jeszcze wśród zbyt wielu, mówię tu również o politykach katolickich, chrześcijańskich, myślało czy myśli, że bo przecież są tacy w różnych partiach, przecież i w Polsce, osoby, którzy są katolikami, chodzą do kościoła, do komunii i oni cały czas wierzą, że właśnie Niemcy, Unia Europejska to jest po prostu taki podmiot, który chce realizować pewne dobro i my, że tak powiem, powinniśmy prowadzić z nimi dialog. Oczywiście dialog trzeba prowadzić, ale nie wierzą zbyt mało właśnie tych osób w polityce, czyli w większości nie wierzą w to, że celem właśnie tego jest superpaństwo, które ma usunąć już nie tylko tożsamość narodową, ale wszelkie instytucje narodowe, włącznie z parlamentami, redukując właśnie rolę poszczególnych państw do województwa. Z tym, że to wszystko ma się dziać pod przewodnictwem Niemiec, a tak naprawdę pod dominacją niemiecką. I tutaj, proszę Państwa, tak jak powiedziałem już na początku, nie wystarczy się przyglądać, analizować i że tak powiem, wyciągać wnioski, ale trzeba implementować, trzeba podjąć działania. I tutaj ja jeszcze raz przytoczę, już na antenie telewizji Trwam właśnie mówiłem o tych koniecznych działaniach, ale do czego te działania mają zmierzać? Otóż my musimy stworzyć front właśnie odwrotu, czyli przeciwwagi temu kierunkowi superpaństwa i właśnie powrotu do Europy Schumana. Musi powstać pewne środowisko paneuropejskie, które zwolenników Schumana, tutaj może to się dziać pod przewodnictwem jakby Polski, Węgier i jeszcze powiedzmy innych zaprzyjaźnionych, które właśnie będzie jakby na tyle liczebne, żeby tworzyć sygnał o właśnie stworzyć tą przeciwwagę. Proszę Państwa, zastanawiające jest, dlaczego wobec tak zwanych tylu uchybień Viktora Orbana w Europejskiej Partii Ludowej i można by powiedzieć stawaniu w poprzek wobec Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie jest właśnie Platforma Obywatelska, dlaczego do tej pory oni nie wyrzucili właśnie Fideszu czy Viktora Orbana z tego ugrupowania? Otóż dlatego, że oni się boją, żeby nie doszło do tworzenia dużej frakcji Schumana. Instytut Myśli Schumana już od pewnego czasu apeluje o utworzenie właśnie takiej frakcji Schumana. To jest jedna z rekomendacji, która właśnie jest związana z tym tworzeniem przeciwwagi, o której mówiłem. Ta frakcja Schumana powinna się składać właśnie przez europosłów Zjednoczonej Prawicy w Polsce, Fideszu. Są też właśnie osoby z partii w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Chorwacji, Portugalii, którzy znajdują się gdzieś albo w partii, frakcji EPP, albo też w jakichś innych, w których tak naprawdę się nie utożsamiają. I to są osoby, którym bliski jest właśnie Robert Schuman. Czyli mamy do czynienia z atomizacją dziel i rządź tych wszystkich osób w Europie i teraz chodzi o to, żeby skupić ich w jedno miejsce, żeby stworzyć masę krytyczną i to ma być frakcja Schumana. I tutaj apelujemy po raz kolejny do wszystkich właśnie wszystkich osób z Zjednoczonej Prawicy w Polsce i liderów politycznych właśnie, którzy są i w rządzie, i w partiach. Kierujemy ten apel do pana prezesa Kaczyńskiego, do pana prezesa Gowina i Ziobry i wszystkich właśnie działaczy, wszystkich politycznych, wszystkich właśnie osób, członków partii, żeby się za to wziąć. To jest po prostu, przepraszam, ale nie przesadzę, jak powiem, że sprawa życia i śmierci. Bo bez takich instytucji, bez takich mechanizmów, my po prostu nie będziemy mieli możliwości dalej wygrywać bitew, więc przegramy całą wojnę. I tutaj jest taka możliwość, trzeba podjąć działania integracyjne. Kolejna rzecz, tu właśnie trzeba stworzyć strategię powrotu do Europy Schumana. Proszę Państwa, ci wszyscy wokół Spinellego, jest taka właśnie grupa Spinellego, jest strona Spinellego, tam są między innymi takie osoby jak pani Róża Thun z Polski, ale też cała masa osób, jak Państwo czytacie listę, to są osoby, że tak powiem, o korzeniach różnych partii komunistycznych i tak dalej. I to są osoby, to są te środowisko niezwykle zintegrowane. Oni są, że tak powiem, wspólnie działają bardzo prężnie I oni oddziaływują właśnie na te instytucje europejskie. I trzeba uczynić podobnie tutaj właśnie. Oni mają określoną strategię, manifestują właśnie, czy promują tą manifest z Ventotene, z Spinellego. Między innymi pewne tezy i filozofia Spinellego jest taka, że jeśli, proszę Państwa, załóżmy, że by weszły takie rzeczy, o których tutaj Bruksela mówi, dotyczące wprowadzenia mordowania dzieci, par homoseksualnych i jeśli będą właśnie takie sytuacje, że na przykład Polska nie będzie się podporządkowywać, to w długim terminie Spinelli przewidywał, że jeśli dany kraj, dane państwo, powiedzmy, nie będzie radziło sobie z tymi problemami, to oni będą wysyłali tak zwaną policję, a nawet wojsko, tak zwane europejską policję, która tutaj, że tak powiem, odpowiednio zdusi takie rozruchy czy takie brak podporządkowania. No przecież widzimy, proszę Państwa, jak policja francuska rozprawia się bez pardonu, prawda, agresywnie wobec kogokolwiek, czy słusznie, czy niesłusznie. I tutaj bez stworzenia tej strategii powrotu do Europy Schumana i właśnie zintegrowania środowisk też nic nie wyjdzie. Tutaj Instytut Myśli Schumana stworzył taką stronę internetową, Grupa Schumana Paneuropejska, zaprasza wszystkie osoby, ale tutaj no, Instytut jest jakby za małym podmiotem, żeby tą sprawę zajął się integracją, czy realizacją tego, o czym mówię. Dlatego to jest, ale wysyłam sygnał, żeby powiedzieć jakby o tym instrumencie. Kolejna rzecz, którą tu mówię o sprawach, które trzeba podjąć, które trzeba zrobić. Jak tu ojciec na początku, jakby ojciec mnie zapytał właśnie, żeby pokazać tą scenerię, ale jednocześnie można by powiedzieć, gdzie to wszystko zmierza, no więc odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, że to zmierza do superpaństwa, do usunięcia właśnie na instytucji narodowych, nie tylko tożsamości, prawda, może w przyszłości chcą, żeby Polska się nie nazywała Polską, tylko i tak dalej. To już można sobie doskonale wyobrazić, proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj ambicją i głównym celem w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego w pewnym sensie jest jakaś szalona chęć dopnięcia swego, czyli szalona chęć mordowania nienarodzonych dzieci, no to przecież to jakby przypomina wściekłość Hitlera. To przypomina wściekłość Hitlera, który, proszę Państwa, na koniec wojny, kiedy Niemcy przegrywali, prawda, już było wiadomo, to wściekłość Hitlera prowadziła do tego, że wydawał rozkazy generałom, żeby niszczyć wszystko, cokolwiek jest tam jeszcze w tym kraju, prawda, mosty, bo twierdził, że jeśli Niemcy nie były w stanie wygrać wojny, to nie są godne, żeby dalej żyć, prawda. Więc to jest jakaś diabelskie opętanie. I dlatego właśnie wobec tej wściekłości, bo tutaj, no, proszę Państwa, podporządkowanie wszystkich działań, instytucji, myślenia, nawet usuwa się ekonomię gdzieś na bok, czy też jakieś inne sprawy kluczowe, czy teraz właśnie ten trud ludzi, cierpienie, śmierć właśnie w związku z koronawirusem, ze wściekłością, czy jakby dążeniem wściekłym właśnie do mordowania dzieci nienarodzonych, do tworzenia par homoseksualnych, w sumie prowadząc do depopulacji, czyli po prostu redukcji funkcjonowania społeczeństwa w różnych wymiarach. To normalny człowiek, normalny rozum, logika, prawda? Nie trzeba być tutaj chrześcijaninem i wierzącym, katolikiem. Po prostu logika powinna doprowadzić do wniosku takiego, że to po prostu jest zamach na w ogóle niszczenie narodów, państw, to jest po prostu samozagłada. I właśnie w związku z takim, taką perspektywą, tu nawet, proszę Państwa, zachęcamy, żeby w mediach, w niektórych mediach to rozwija się te dyskusje, aborcja, czy wolno, czy nie wolno, traci się czas. Proszę Państwa, no jak można z mordercami, czyli z tymi, którzy chcą po prostu popierać mordowanie, prawda? No jak można prowadzić dialog czy dyskusję? No to jest właśnie tutaj dzisiaj, z tego co słyszałem w internecie, przeczytałem, papież Franciszek wysłał taki list do Argentyny, prawda, tam i nazwał właśnie bardzo ostro, podobnie jak ja tu nazywam właśnie, tych płatni mordercy, tak chyba papież Franciszek nazwał to. I nie można tutaj, że tak powiem, umilać sobie tych debat, dyskusji, że tak powiem, tylko podjąć właśnie działania. I tutaj teraz, proszę Państwa, mechanizmy, jakie te w Komisja Europejska, trzeba, tam rządzą Niemcy na stanowiskach kierowniczych. No proszę Państwa, w przedsiębiorstwie, jak mamy wszystkich dyrektorów niemieckich, tak, no wiadomo, że polski interes czy węgierski nie będzie realizowany. To jest ciało niedemokratyczne, zrobione i o tym się milczy, nie mówi. Polacy, którzy funkcjonują, to funkcjonują tam na stanowiskach podrzędnych, jakichś wykonawczych. Wiadomo, że dyrektorzy podejmują decyzje. Komisja Europejska jest całym aparatem, ja bym powiedział, ucisku, który tworzy dokumenty, przesyła do parlamentu z tezami i parlament jest maszynką do głosowania. Proszę zauważyć, jakie zachowanie Urszuli von der Leyen. Wydawało się, że jest taki, no, jakaś pokojowo nastawiona osoba, jakaś spolegliwa, a tutaj, jakby to można powiedzieć, wyszło szydło z worka. Właśnie, że dominacja czy pozycja, kiedy wszyscy myśleli, że odejdzie Juncker, prawda, i będzie lepiej, okazuje się, że właśnie jest gorzej, dlatego że Niemcy mieli określoną strategię. Ursula von der Leyen nie została wybrana dlatego, że no, była najlepsza spośród kandydatów. To dlatego, że była Niemką. I tutaj właśnie jest możliwość, trzeba doprowadzić, to jest właśnie też zadanie dla tych wymienionych podmiotów, które tutaj wcześniej przywołałem z polskich środowisk, żeby zwiększyć liczbę, żeby ze wschodu ludzi, prawda, z Polski, z Węgier i innych krajów, żeby zrównoważyć, żeby w Komisji Europejskiej była pewna równowaga, pewna liczebnie na stanowiskach tu kierowniczych. Mam takie dane, zresztą organizowaliśmy konferencję jako instytut i też jedna debata była poświęcona temu tematowi, w którym bardzo dobrze to przedstawił pan Jacek Taryłusz-Wolski, pan doktor Jacek Taryłusz-Wolski. Jeśli nas słucha, to go pozdrawiam, bo on ma bardzo jasną w tym zakresie jakby pogląd, ale trzeba siły integracyjnej, żeby to zmienić, o czym wcześniej mówiłem. Kolejna rzecz, która jest tym mechanizmem, bo tu wymieniam, jakby można powiedzieć, mechanizmy i jednocześnie działania, jakie trzeba podjąć. Kolejna rzecz, jaka jest mechanizmem tej superpaństwa, to jest właśnie notyfikacje przez Komisję Europejską dotyczące możliwości inwestowania w Polsce. Inwestowania przez polskie podmioty, jak i zagraniczne. Otóż, proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z inwestycją powyżej 100 milionów, to Komisja Europejska musi notyfikować, musi wydać zgodę w sytuacji, kiedy to ma związek na przykład z jakimiś ulgami podatkowymi. I teraz specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, taką świetną tu zrobił inicjatywę 2 lata temu pan premier Morawiecki, cała Polska strefą ekonomiczną. Jeśli mamy takiego inwestora który ma, znaczy ta inwestycja jest związana wtedy z ulgami podatkowymi i wtedy Komisja Europejska przy takiej kwocie powyżej 100 milionów podejmuje decyzję, bo to ma związek ze środkami jakby publicznymi w pewnym sensie. I do czego dochodzi? To jest moja hipoteza i z dużym prawdopodobieństwem twierdzę, że tak jest, że właśnie przy takich wnioskach kierowanych z krajów, na przykład z Niemiec, z Holandii czy z Francji, prawda, to komisja rozpatruje pozytywnie, a nasze wnioski są rzadko przyjmowane pozytywnie. W związku z tym dochodzi do asymetrii, to można powiedzieć na tym poziomie preferowania, prawda, tamtych inwestycji. Tutaj, proszę Państwa, przypomnę w tym momencie taką rzecz. Jeden ze słuchaczy telewizji Trwam do mnie zadzwonił po programie i przypomniał taką sprawę, że stocznie polskie zamykane przez Tuska i przez holenderską komisarz, prawda? I te stocznie holenderskie, które były, tak jak i niemieckie, były wspomagane przez różne fundusze z budżetu państwa. Te stocznie obecnie, ta jedna z holenderskich, którą ten pan wymienił, ona ma swoje stocznie i w Polsce, Norwegii, prawda, Danii, Holandii. I w tych stoczniach są zatrudnieni Polacy w większości. To jest osoba, która, że tak powiem, jeździ, ma taką dobrą wiedzę. W większości są Polacy. I co to znaczy? Co Tusk z holenderską komisarz zrobili? No właśnie zamknęli nasze, a nasza kadra wykwalifikowana, o dużym potencjale, prawda, umiejętnościach, pracuje właśnie tam dla tych podmiotów. To są skutki właśnie działania wymienionej przeze mnie notyfikacji przez Komisję Europejską. I ten mechanizm powinien być zmieniony, mianowicie powinniśmy mieć grupę. Oczywiście może być tu współpraca w zakresie Europy, jeśli chodzi o te notyfikacje, ale powinna być grupa w Polsce, zespół, który właśnie, że tak powiem, realizuje procedurę, która jest wspólna dla wszystkich krajów, ale mielibyśmy pewność, że wnioski nie są odrzucane ze względu na jakieś subiektywny pogląd, bo tak się dzieje w tej chwili, tylko wnioski są, jeśli są odrzucane, to rzeczywiście z przyczyn obiektywnych. Tutaj, proszę Państwa, chciałbym w tej chwili jeszcze wymienić ostatnią rzecz z takich spraw, które są tymi mechanizmami z jednej strony prowadzącymi do superpaństwa, a z drugiej strony są tymi sprawami, które są dla nas wyzwaniem. Podkreślam jeszcze, wyzwaniem nie dla ogólnie dla kogokolwiek z nas, to są wyzwaniem, proszę Państwa, i za to o to trzeba bardzo poprosić, powiedziałbym się nawet modlić, właśnie wyzwaniem właśnie dla polityków całego środowiska właśnie Zjednoczonej Prawicy, tak jak powiedziałem, na czele z Nitrami, panem Jarosławem Kaczyńskim, Gowinem, Ziobro, z panem premierem Morawieckim, panem prezydentem Andrzejem Dudą. I ostatnia rzecz, która jakby jest tym wyzwaniem, chcę wymienić, która jest ważna. Liczba Polaków w zespołach roboczych przy Komisji Europejskiej w parlamencie jest niewielka. Tam musimy być w tych zespołach eksperckich, musimy wpływać na to środowisko, musimy, że tak powiem, być, bo obecni nie mają racji, bo nieobecni nie mają racji. Tutaj właśnie ta liczba jest dużo niższa. Jesteśmy obecni, ale jest dużo niższa i jakby to oddziaływanie jest minimalne. I ta sprawa nie jest jakąś złożoną, żeby tych naszych ekspertów tam wysyłać, ale trzeba po prostu to mieć, to uorganizowanie, czuwać nad tym, dbać o odpowiedni poziom właśnie tych ekspertów, odpowiednie też, można powiedzieć, formację ideową i to jest czynnik, że tak powiem, taki na poziomie eksperckim, bo potrzeba liczne, powiedziałbym, rzesze wręcz takich żołnierzy na tym froncie, bo w sztabie wojny się nie wygrywa. Przy wielkiej pracy, jaką, proszę Państwa, wkłada w to wszystko pan premier Morawiecki, prawda, pan Viktor Orban, i też tu nie chcę wymieniać, prawda, nazwisk politycy, niektórzy europarlamentarzyści z Polski, ale w sztabie wojny się nie wygrywa, prawda? Trzeba mieć żołnierzy, trzeba mieć po prostu bardzo to wszystko, te armie, przepraszam, że mówię takim językiem militarnym, ale to wydaje mi się, że jest bardzo obrazowe. I jeśli tego nie uorganizujemy, jeśli pozostaniemy zatomizowani i tylko obserwatorami, to właśnie można by powiedzieć, przegramy. I tu jeszcze w tym momencie trzeba by podkreślić, że proszę Państwa, przy takiej pięknej postawie pana premiera Morawieckiego, Viktora Orbana, słyszymy, jak różne głosy i różni liderzy w Europie zaczynają właśnie też to popierać, czy też zaczynają podnosić głos. Czyli tworzy się dzięki temu środowisko. I właśnie jakby nie patrzmy na to, że wojna jest przegrana. W 1920, prawda, można by powiedzieć z takiego ludzkiego punktu widzenia, wojna była przegrana, tak? Ludzie mogli się poddać. Tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo często percepcję ludzi podobną, że to już jest niemożliwe. Powiem, proszę Państwa, bezpośrednio jedna osoba, tak, w ogólności w Europarlamencie z Polski, ze Zjednoczonej Prawicy, prawda? Nie podaję tu nazwiska, bo to nie o to chodzi. Kiedy rozmawiałem z tą osobą i mówiłem o tym wszystkim, prawda, i o Szumanie, ale nie w kategoriach takich teoretycznych, ogólnych, tylko właśnie tego typu zagadnieniach, no to ta osoba powiedziała: panie profesorze, to się już nie wraci. Czyli to już się nie wróci, nie ma szans. No proszę Państwa, jeśli żołnierze będą na froncie, tak, przepraszam, niech się nikt nie obrazi z europarlamentarzystów, jeśli ktoś nie słucha, nawet jak nie słucha. Żołnierz bez wiary na froncie, prawda, będzie tylko przyczynkiem do, można by powiedzieć, przegranej. Właśnie i tutaj w 1920 też powinniśmy, prawda, poddać się, tak jak teraz poddają się właśnie europosłowie, czy też partie Platformy Obywatelskiej, czy inne, bez walki, tak jak się Francuzi poddali Hitlerowi, bez walki. Tego nam zrobić nie wolno, tak jak Schuman powiedział na końcu, że tutaj nie wolno nam właśnie, że tak powiem, ulegać temu czarowi, prawda, i też jakby stać się biernymi, nie ze względu na to, żeby się przeciwstawić, prawda? Tylko tak jak Schuman mówi, że ta nasza postawa nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy narodów i ze względu właśnie na nasze dzieci.
Dokąd zmierza Europa? Temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za to wprowadzenie. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 6 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Kwadrans po godzinie 22 już za kilka chwil powracamy, by kontynuować czas naszego spotkania.
Na wód burzliwych płyniesz nurty, zacierasz ślady swych korzeni. Zachwycasz oczy zgubnym blaskiem, a Chrystus słońcem jest zbawienie. Niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Swych wielkich ojców czyny gubisz, wciąż dalej Bożych. Już wiarą krzyżem się nie chlubisz, apokalipsę sama tworzysz. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą odwagą, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo, za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Niech On się stanie Twą opoką, nic nie wywyższy, tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo.
Dokąd zmierza Europa? Temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Gościmy pana profesora Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Szumana. Zapraszamy także radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Grzegorz Grzytyni. Ja chciałbym tylko dwie rzeczy podjąć. Oczywiście pogratulować wspaniałej audycji, ale też i panu profesorowi, który tak to ładnie ujął, że Ursula von Leyen chce błyskawicznie wprowadzić nowe przepisy. To brzmi po niemiecku Blitzkrieg. To jest taki drobny szczegół, ale chciałbym podnieść dwa tematy. Pierwszy temat to jest taki, że ta super Europa, którą pan profesor tutaj tak ładnie przedstawił, to ona ma wiele obliczy. I na przykład ja ze względu na swoją pracę, którą wykonuję i jest związana z żeglugą, ostatnio mam takie bardzo ciekawe spostrzeżenia, które dostałem tutaj chyba wczoraj, że Europejskie Ship Owner Association wyraża ubolewanie z powodu decyzji Parlamentu Europejskiego aby przygotować propozycję włączenia żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, czyli te EU ETS. Wniosek został przedstawiony przed przeprowadzeniem szczegółowej oceny skutków oraz w ramach niepowiązanego aktu prawnego dotyczącego systemu monitorowania emisji MRV-UE. I to jest coś takiego, co jest dokładnie powiązane z tym naszym systemem. Nieważne, jaka jest prawda, jakie są działania rządu czy tam innych, bo cały na przykład ten wniosek w tym akurat przypadku ma na celu zniweczenie wniosków z oceny skutków takiej przeprowadzonej przez Komisję Europejską i podważenie się toczących negocjacji w ramach IMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej. To jest dokładnie to samo, co się dzieje. Po prostu ta struktura, jak pan profesor powiedział, ona żyje już własnym organizmem. Czyli tak, mamy power, mamy dążyć do jakichś regulacji, które nam się podobają, nieważne są przepisy. I jeszcze chciałbym tutaj podjąć taką drugą kwestię. No, jestem subskrybentem do dosyć poważnej strony, którą prowadzi laureat Nagrody Nobla, jaki Mr. Milton Friedman. I tam wychodzi na to, że na przykład Polska, jak wstępowała do Unii, to była postrzegana jako wolna i odpowiednia do demokracji, przyjazna dla Zachodu. No ale w tym względzie, to było 2004 rok, nic się nie zmieniło, bo konstytucję mamy tą samą, od 1998 roku. Ci goście, którzy teraz siedzą w parlamencie, czyli taki pan Miller na przykład, był wtedy ministrem spraw zagranicznych. I ta sama konstytucja odnośnie i aborcji, i ochrony życia poczętego, to wszystko jest to samo. Nic się nie zmieniło. I teraz nagle czytam w artykule jakiejś tam pani, która też jest z zespołu pana z Nagrodą Nobla, że nagle coś się zmieniło. My nie jesteśmy już teraz tacy przyjaźni, bo w latach tam 2010, akurat jeżeli chodzi o Węgry, a w Polsce to już w ogóle, bo wtedy nam zginął prezydent, że nagle staliśmy się niedemokratycznym państwem. No to ja już nie wiem, skoro jak jest niedemokratyczne państwo, to co pan Miller i Rosati i ta cała reszta ekipy tam robi w tym parlamencie, skoro ich tam jakoś wytransportowali. To wszystko z mojej strony. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, no panie Grzegorzu, dziękujemy.
I no, myślę, że trzeba zacząć działać, tak jak pan profesor mówi.
Panie profesorze, prosimy.
Tak, to bardzo dziękuję panie Grzegorzu za ten głos, bo rzeczywiście to jest uprawniona refleksja pana, że przecież z perspektywy takich ram, tak, które stanowią przestrzeń do funkcjonowania naszego systemu prawnego, no rzeczywiście nic się nie zmieniło, w tym sensie konstytucja, która przecież jest nadrzędna, reguluje to wszystko, czyli wszystkie inne zasady, regulacje są podporządkowane tej konstytucji. No i w pewnym sensie można by wywodzić tak, skoro ta konstytucja była no, przyjmowana za rządów wtedy za prezydencji, prawda, pana Kwaśniewskiego. No to wydaje się, że tutaj nie ma argumentów, żeby inaczej mówić o tym stanie, który jest w tej chwili w Polsce. No ale proszę państwa, to jest ta schizofrenia. To jest tak jak w bajce Orwella, tak jak system sowiecki, prawda? Gdzie jeśli my rządzimy, to niezależnie, muszą być nasi. Czyli to jest ten taki typowa mentalność komunistyczna, czy taka po prostu schizofrenia. No tutaj przykłady są podawane, na przykład w Bułgarii jest ponoć potężna korupcja, ale właśnie ten, właśnie ci liderzy tych ugrupowań korupcyjnych, które są to zamieszane, no znajdują się w partii EPP, czyli właśnie tam, gdzie są Niemcy, tam, gdzie Niemcy właśnie mają decydujący głos w tej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. No i właśnie to, no pana głos, panie Grzegorzu, jakby pokazuje tą schizofrenię, tą po prostu dostosowywanie, tak, zawsze jakiś paragraf znajdą. Jeśli przez artykuł 7 traktatu europejskiego nie mogli sobie poradzić z Węgrami, z Polską, to teraz właśnie, bo pamiętajmy te działania tej próby przez artykuł 7, to były działaniami też przygotowane jakby pod dyrekcją Niemiec, bo Niemcy po prostu chcą, tak jak powiedziałem, no, ekonomicznie być hegemonami. No, Nord Stream 2, proszę państwa, to, że współpracują z Rosją, że to po prostu burzy pewien bezpieczeństwo i porządek dla krajów, dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No, można by powiedzieć istotnej grupy państw Unii Europejskiej. No i proszę państwa, jeśli to byłaby wspólnota, to w tej wspólnocie, jeśli jeden z wielkich graczy, tak jak Niemcy, układa się z Rosjanami, prawda, nie licząc się z pozostałymi członkami wspólnoty, no to, to jak można, że tak powiem, opiniować cele i takiej, czyli Unii Europejskiej, i jak można opiniować, można powiedzieć, zamiary czy intencje Niemiec. I tutaj właśnie mamy bardzo jakby jasne przykłady i one prowadzą, tak jak tu pan Grzegorz no, to w pewnym sensie zilustrował. Jest, można powiedzieć, obnażeniem tych intencji czy ukrywanych niby dobrych intencji, ale obnażamy, że tak powiem, jaka jest prawda. Tutaj na przykład Schuman się wypowiadał w ten sposób, że w rzeczywistości nie można stosować terminu demokracji do ustroju, który odmawia uznania istnienia narodu. To znaczy żyjącej wspólnoty, będącej w posiadaniu własnej, autentycznej spuścizny, mającej swoje dążenie i własne posłannictwo, które chce wypełniać w całkowitej wolności. Nie można odnosić go do reżimu, który odrzuca samą ideę wolności i odpowiedzialności osobistej, który przemocą tłumi odmienne tendencje i oceny, określając je mianem zbrodniczej dewiacji. W prawdziwej demokracji istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności. Podstawy państwa i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą i niszczycielskimi zamiarami. Więc to jest w pewnym sensie koresponduje z tym właśnie, o czym mówimy, a samą demokrację Schuman formułuje, definiuje w ten sposób, czy też jakby antycypuje troszeczkę. Mówi, że demokracja w Europie będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub anarchii. I proszę państwa, przemoc kapitałowa, którą mamy, właśnie tą sprzedać za 30, czy żebyśmy się sprzedali za 30 srebrników, tak? Oddaj swoje życie, oddaj nasze wartości, oddaj naszą wiarę. Bądź, że tak powiem, współmordercą dzieci nienarodzonych, niszczy rodzinę, prawda, depopulację. To jest właśnie, to zmierza, to jest właśnie wyraz tego pogrążania się w tyranii i przy okazji anarchii. Stanowisko demokraty może być określone w ten sposób, że nie może on zaakceptować tego, że państwo systematycznie ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą z wrogością lub pogardą. Proszę zobaczyć te różne jakieś wyrazy strajków w Polsce, jakieś manifestacje przeszone są podsycane, prawda, finansowaniem z różnych grup. Proszę Państwa, z Unii Europejskiej, z Brukseli do Polski trafia ponoć półtora miliarda, już nie pamiętam czy złoty, ale chyba euro, dla różnych właśnie tego typu organizacji. Nasze budżet państwa w Polsce nie jest w stanie tyle wygospodarować dla różnych instytucji, które właśnie by, no, są, można by powiedzieć, ugruntowywaliby naszą państwowość. Czyli proszę zobaczyć, tu właśnie mamy tą przemoc. Tyle pieniądza płynie, który z ludzi często normalnych czyni, właśnie sprzedają się, po prostu idą, bo czasem są w przymusie ekonomicznym i robią takie rzeczy, których normalnie by nie zrobili. I że ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać bez krzywdy i szkody wyrządzonej sobie niezwykłej skuteczności natchnienia religijnego, to w tym samym kontekście, mówi Schumann, w praktykowaniu cnót obywatelskich, tak koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego, które wszędzie działają. I o tym Schumann mówi, tu państwo mówi w kontekście i Unii Europejskiej, i państw będące w Unii. Znowu Schumann o tym mówi, proszę państwa, na rok czy dwa lata przed śmiercią. I dzisiaj jakby w sposób jasny, to przecież no, jest kopia, można by właśnie w tych wypowiedziach Schumanna znaleźć właśnie syntezę tego, co, z czym mamy do czynienia.
Na zegarach 22:32 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dokąd zmierza Europa? Czas naszego spotkania wraz z panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, prezesem Instytutu Myśli Schumanna oraz z naszymi drugimi radiosłuchaczami, których bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego spotkania. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam oraz witam ojca oraz pana profesora. Słucham tego uważnie i nasunęło mi się tylko takie.
A czy możemy poznać pani imię?
Aha, dzwoni Bernadeta z Małopolski. Otóż pytanie, dokąd zmierza Europa, ja bym odwróciła. Odwróciłabym pytaniem, czy Niemcy osiągnęli już to, że Europa jest ich? Ponieważ kiedy włączono do Unii Europejskiej kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Niemcy z radością szczycili się, autentyczne, że zdobyli już sobie Europę bez jednego wystrzału. Kolejna sprawa, w 2007 roku już usłyszałam z kolei, że Niemcy podali sobie już definitywnie ręce ponad naszymi głowami z Rosją. No to potem mamy różne układy. No Nord Stream to już jest oczywiście najważniejszy dowód tego. Jeszcze co chciałam powiedzieć. Dlaczego Niemców się należy bać i należało się z nimi liczyć już wcześniej? Otóż, proszę Państwa, kiedy my szczycimy się, że dzięki naszemu w Polsce przewrotowi upadł także berliński mur, Niemcy krótko powiedzieli, że owszem, będą tam ponosić koszty, bo wschodnie Niemcy, prawda, mniej zagospodarowane i tak dalej, ale będą za to krajem licznym, bo liczny kraj to kraj potężny. I dlatego teraz zmierzają wszyscy, żebyśmy się mordowali wzajemnie, żeby oczywiście rozkład społeczeństwa temu sprzyja, a więc demoralizacja, no już na najwyższym szczycie, po prostu po to, że kraj nieliczny będzie łatwo zagarnąć. A kiedy były przeprowadzane jakieś takie informacje przed przystąpieniem Polski do Unii, trafiły w ręce moje ulotki, w których wyraźnie były plany w stosunku do Polski. A więc Polacy mają pracować wyłącznie, podkreślam, wyłącznie w handlu i w usługach. A więc reszta wszystko ma przejść w cudze ręce. Obce ręce, no i załóżmy wrogie ręce, bo nikt nie będzie komuś dawał, a będzie tylko liczył, żeby brać. Co się u nas zresztą działo? I teraz ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, co pan powiedział, pan profesor, o tych żołnierzach. Przypomniały mi się takie słowa, wątpiący albo nic nie robiący staje się sprzymierzeńcem wroga. A więc jeżeli będzie ktoś taki byle jaki, letni, czy jakkolwiek go określimy, to po prostu będzie popierał wrogie zamiary wobec Polski. A jeżeli się popiera wroga, to się jest po prostu zdrajcą. Zacznijmy używać polskich słów konkretnych. I o to też bardzo gorąco apeluję. Mówmy konkretnie, bo oczywiście język dyplomatyczny, zgoda, on musi być taki, jaki musi być. Ale do ludzi nie przemawia, bo wiem, co słyszę wokół siebie. No serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie i proszę o jakieś uwagi w stosunku do tego, co powiedziałam. Dziękuję.
Dziękujemy pani Bernadetto, pozdrawiamy. Proszę pani profesorze.
Tak, pani Bernadetto, bardzo dziękuję za ten głos i myślę, żebym się zgodził, że tą parafrazą tego tytułu dzisiaj naszego spotkania, czy jakimś takim sposobem na pogłębienie tej refleksji, właśnie jest to zdanie, które pani sformułowała, czy Niemcy osiągnęli już to właśnie, co, że Europa jest ich, prawda? Mam nadzieję, że tego za bardzo nie zniekształciłem, co pani powiedziała. I to jest bardzo dobre sformułowanie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ono zmusza nas do jakby postawienia sobie wyjaśnienia do, na jakim etapie są Niemcy. I to nawiązuje, myślę, że istotnie do tej mojej rekomendacji do stworzenia strategii powrotu do Europy Schumana. Strategii, która ma po prostu określać określone instrumenty, mechanizmy, określone, można by powiedzieć, jakby organizacje, też procesy integracyjne, tak jak tutaj powiedziałem, środowisk w Europie. Tutaj Jan Paweł II, pani Bernadetto, z pewnością na 100% miał świadomość tych wszystkich jakby uwarunkowań, tych wszystkich niebezpieczeń, co właśnie czytałem też tutaj z tych wypowiedzi Schumana. Jan Paweł II też z pewnością widział te, czy znał nawet, może rozumiał doskonale te jakby pewne cele Niemców właśnie w tym wymiarze interesów i mechanizmów, jakie oni tworzyli i będą tworzyć, żeby taką pozycję uzyskać. I właśnie w procesie przygotowania tworzenia tej strategii powrotu do Europy Schumana konieczne by było rzeczywiście tu w związku z tym, co pani powiedziała, konieczne by było ustalenie, zdiagnozowanie właśnie, czy próba opisania tego modelu, w jakim sobie Niemcy wyobrażają ich tą rolę, żeby, czy też taki stan, w którym mogą stwierdzić, że Europa jest ich, jak daleko są od tego celu, w związku z tym, jakie mechanizmy stosują po to, żeby się przygotować w procesie tworzenia tej przeciwwagi. I tutaj ja wymieniłem parę rzeczy, które tutaj stanowią wyzwanie dla tych wszystkich właśnie kół politycznych i nie tylko w Polsce i w Europie, tych, dla których właśnie Europa Schumana jest ważna. I no tak jak pani, ja się zgadzam, że trzeba być konkretnym, dlatego dzisiaj bardzo uważam, że jest to na miejscu, żeby jeszcze raz poprosić, bo tylko to mogę zrobić, właśnie wszystkich liderów, pana prezesa Kaczyńskiego, prawda, Gowina, Ziobro i wszystkie wszystkich innych liderów pełniących ważne funkcje właśnie w państwie, ale też te rzesze ludzi, bo jest ich wielu, żeby podjąć właśnie działania integracji tych środowisk w Europie. I siła Niemców polega również na, jakby można powiedzieć, integracji czy też z jednej strony integracji różnych środowisk w Europie, a z drugiej strony neutralizacji pewnych środowisk poprzednio tak zwanych chrześcijańskich czy właśnie katolickich. Kiedyś Chadecja, czyli Europejska Partia Ludowa, to generalnie była Chadecja i jeszcze wiele dekad wcześniej to trudno było sobie wyobrazić, że tam ktoś będzie miał takie chęci mordowania dzieci. No zresztą pamiętamy niedawno przecież właśnie Platforma Obywatelska w Łagiewnikach klękała i, że tak powiem, deklarowała, że będzie bronić wartości patriotycznych i chrześcijańskich. I to, co pani powiedziała, kapitalne właśnie, jeśli ktoś jest bierny, prawda, albo nie wierzy, jest przeciwnikiem. I właśnie również apeluję do właśnie wszystkich tych ugrupowań, które uważają się, że są za Europą Schumana, żeby zastanowili się, czy jestem bierny, czy nie wierzę, bo ja tu przytoczyłem przykład, nie podając nominalnie pewnej osoby, która właśnie nie wierzy. No właśnie absolutnie się zgadzam z panią, że to jest właśnie to, o czym powiedział Schuman. Skutkiem ich takiego działania właśnie Niemców i tych zwolenników Tinellego jest doprowadzanie zatomizowanych środowisk właśnie byłych bądź obecnych katolików i chrześcijan do bierności. I ta bierność przede wszystkim manifestuje się właśnie tą atomizacją. Dlatego apeluję właśnie do frakcji konserwatywnej, w której jest PiS, prawda, czy Zjednoczona Prawica, i do Viktora Orbana, żeby się zjednoczyli we frakcji Schumana. Nie tak, że prawda, Orban przyjdzie do frakcji konserwatywnej, tylko to musi być nowe ciało. Tu psychologia rządzi, proszę państwa, żeby można było podłączyć się pod autorytet Schumana, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, że budujemy wspólnie. Nie da się tego tak robić, że do frakcji konserwatywnej przyłączą się różne osoby, chociaż są poglądów Schumana z różnych frakcji, z różnych partii właśnie w Europie, no bo nie chcą być wchłonięci, powiem tak kolokwialnie, przez jakieś inne podmioty. Jest takie poczucie, potrzeba takiego wspólnego dzieła o nowej formule, gdzie mamy jasny autorytet Robert Schuman, jest przecież proces ratyfikacyjny i część właśnie formalna jest na ukończeniu. I bez takiego autorytetu, proszę państwa, to nie zadziała. Właśnie tutaj ja dzisiaj na antenie telewizji Trwam próbowałem uzasadnić właśnie, jak to się dzieje, że właśnie w tej chwili Polska i Węgry tworzą taką siłę, dlaczego wcześniej na przykład nie było takiej sytuacji za innych rządów, czy też właśnie co jest przyczyną i jaki to odnosi skutek. Otóż, proszę państwa, właśnie taka determinacja i postawa Viktora Orbana i pana premiera Morawieckiego, które są w mojej opinii osobami osobami wierzącymi w bardzo szerokim sensie, prawda? I osobami, że tak powiem, gotowymi oddać tutaj w cudzysłowie życie za ojczyznę. I to są jednocześnie liderzy. I liderzy przyciągają. Bez liderów, proszę państwa, nic nie da się zrobić. Takim autorytetem wspaniałym w układzie światowym stał się Jan Paweł II, prawda? I tacy liderzy oddziaływują. I dzisiaj widzimy też, że w innych narodach pewne liderzy, czy też premier Słowenii, czy też słyszymy głosy we Włoszech, w Portugalii, że zaczynają właśnie jakby niesieni tą spoglądanie na Orbana i premiera Morawieckiego, podejmują odwagę, podnoszą głos. Właśnie to jest niezwykle ważne i dlatego dla frakcji, proszę Państwa, przy całym szacunku, można by powiedzieć dla innych, dla obecnego stanu, frakcja Schumana tworzy ten potencjał, że tam jest Robert Schuman liderem. Tam nie ma Platforma Obywatelska, proszę zobaczyć. Najpierw jak liderzy byli usposobieni dobrze do patriotyzmu i wartości chrześcijańskich, to się rozwijało dobrze. A później jak pojawili się nowi liderzy, to skręca w inną stronę. Tak będzie Chadecja, Europejska Partia Ludowa. Dzisiaj wygląda to dobrze. Dlatego konieczność przyjęcia Schumana jako lidera, nie jako patrona, tylko jako lidera, na którego będą patrzeć i od którego będą się uczyć i będą się dostosowywać. Będą tak jakby on tutaj był na ziemi, on żyje, ale tam, prawda, w niebie wierzymy. Czyli wszystkie osoby w takiej frakcji, prawda, i nasi liderzy, prawda, polityczni powinni przyjąć właśnie Schumana za lidera. Wtedy pojawia się taki potencjał, że to jest trwały stan. Ja tak często przyrównuję taką sytuację do zakonu świętego Franciszka na przykład. Proszę zobaczyć. W zakonie świętego Franciszka oczywiście tym liderem jest święty Franciszek. Reguła to wszystko trwa to już około 10 wieków, prawda? Jest to i tyle przetrzymało to tyle właśnie różnych przejść historycznych. I w takim sensie, w pewnym sensie w ten sposób należy przyjąć Schumana za lidera, bo wtedy ten kierunek, ten azymut będzie stały, niezależnie kto będzie liderem. Już tak, że tak powiem, symbolicznie powiem, niezależnie od tego, czy liderem jest pan Jarosław Kaczyński, czy liderem jest kto inny, prawda? Znaczy w sensie tutaj organizacyjnym takiej, to tym tutaj ziemskim, to jeśli tym liderem głównym zawsze, do którego będziemy się odnosić i mieć jako punkt referencyjny będzie Schuman, to wtedy ustawimy w długim terminie stały azymut. I proszę zauważyć, korzyść i potencjał jest taki, że wtedy zwracamy uwagę na Schumana. Nie zwracamy uwagi głównej w takiej frakcji na Orbana czy kogokolwiek z ludzi. Schuman jest głównym punktem odniesienia. I jednocześnie, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze jest szansa w Europie, bo na Schumana reagują jeszcze różne osoby, jeśli chodzi o polityków, różne osoby, które się zaplątały w różne partie, nawet socjalistyczne. I właśnie kiedy podejmujemy rozmowę, jak wyjeżdżamy za granicę na temat Schumana, to oni się otwierają, zaczynają rozmawiać. I później bardzo łatwo jest przekazać, czy też podzielić się wartościami pierwszej Rzeczpospolitej w Polsce, której pierwszej Rzeczpospolitej tymi wartościami. I oni zaczynają sobie uświadamiać, że te wartości Schumana były podobne do pierwszej Rzeczpospolitej w wielu wypadkach. W ten sposób łatwo nawiązać kontakt. Nie da się rozmawiać często z nimi w ten sposób, mówiąc o naszych wartościach wprost, pokazując historię, ale jak się powie o Schumanie i się zaczyna rozwijać dialog wokół Schumana, a później wskazuje się na to, że jak niektórzy eksperci mówią, że tacy biografowie nawet, że Robert Schuman jest nieświadomym spadkobiercą wartości pierwszej Rzeczpospolitej.
I to jest właśnie ten potencjał, ta szansa na to, żeby właśnie Polska, Polacy właśnie mogli przez ten, mówiąc kolokwialnie, wytrych, przy pomocy tego klucza Schumana, docierać do serc i intelektów w Europie i w ten sposób integrować. I myślę, że nasz Jan Paweł II, człowiek, który, że tak powiem, o znakomitej wiedzy, również miał na myśli takie konkretne jakby sprawy, o których mówię, takie konkretne sposoby działania, takie, które wydaje mi się, że Jan Paweł II wierzył w to, że właśnie Polacy mogą otwierać, prawda, serca zachodniej Europy, ale właśnie tym sposobem. Tutaj nigdy nie słyszałem właśnie, żeby Jan Paweł II powiedział, że wykorzystując Schumana otwierajcie, ale myślę, że właśnie ponieważ ten proces był uruchomiony za Jana Pawła II, beatyfikacyjny, niektórzy twierdzą, że gdyby Jan Paweł II żył, to
panie ten profesorze,
proces byłby skończony.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale chcemy też dać sposobność kolejnym radiosłuchaczom do tego, aby mogli włączyć się w czas naszego spotkania. Dlatego też prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie. Ja chciałem powiedzieć, że no pochwalam te weto pana premiera Orbana i Morawieckiego. Ale chciałem zwrócić uwagę, że może to ostatnie weto, na które nas stać. Bo na przykład kraje południa, jak Grecja czy po kolei Włochy, są tak zadłużone, takie mają deficyty, że ich polityków, którzy oczywiście dbają o władzę i pieniądze, bo są politykami, nie stać na weto. Więc dobrze by było, że spojrzeć przecież po 89 wszystkie budżety były uchwalane z deficytem. Nawet jak tutaj było parę lat temu Prosperity 2019, 18, teraz ten budżet też się nie zapowiada ciekawie w PFR-ze, tak, i w BGK po 100 miliardów. A demokracja, już wiemy przecież, znaczy demografia, to będzie kolejny kryzys, bo wiemy, za 25 lat te osoby, które się już teraz urodziły, dzieci, które będą za 25 lat przyszłymi może mamami, tatami, tatusiami, wiemy, ile ich jest. Więc ja uważam, że Niemcy dlaczego są takie silne i dlaczego dyktują, bo wiele lat oszczędzały, mają zasoby gotówki, i pilnują mocno finansów. A te kraje jak Grecja czy te, niestety, nie macie pieniążków, musicie się słuchać, bo jak nie, to załatwią te kraje na czasy. Więc jeżeli chcemy być suwerenni, to także musimy dbać o swój budżet. Bo jak to prezydent Trump powiedział, że rządzący, gdy brakuje im pieniędzy, są bezwzględni i są gotowi zrobić wszystko. To jedno. Tutaj, no, jak mówiłem, popieram, że Polska i Węgry się postawiły. Tutaj pan profesor mówił o 1920, chwalebnej historii, 1939. No ale to można powiedzieć, Polacy zawsze pierwsi, żeby dostać w łeb, a potem nikt medali nie daje. Jałta, Teheran. Może też trzeba troszeczkę na błędach swoich się uczyć i nie zawsze pierwsi do rozwałki. No i ostatni może rzecz chciałem powiedzieć, że no tutaj poruszamy tematy, czy telewizja, radio, o tej oczywiście aborcji, czy tam o tych LGBT, czy tutaj ten. No ja bym powiedział, czy na przykład ataki na kościoły, oczywiście to wszystko jest paskudne i niefajne, no ale jakbym na przykład perspektywy rządu, no to o czym, żeby lud mówił, czy się interesował? O strajkach przedsiębiorców? O tym, że nie mogliśmy pójść na cmentarze? Czy ludzie tracą pracę? Po co takie rozmowy? Po co takie wystąpienie na ulicach? Lepiej wykorzystać te panie z tym piorunkiem, czy inne. Wszyscy się na tym skupią. chyba w polityce się nazywa pożyteczni idioci. Dziękuję bardzo. Szanowny Boże.
Dziękujemy, panie Piotrze, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Tak, dziękuję, panie Piotrze. No tutaj powiem tak, bo pan nawiązał do 1920, że walczymy, ale medali nam nie dają. No nie chcijmy, że tak powiem, służyć i walczyć za medale. Powiem tu, tam skarb twój, gdzie serce twoje i, że tak powiem, chciejmy, żeby ta nagroda była w niebie, wieczna. Więc ci, którzy tutaj na ziemi szukają zaszczytów, honorów, czy też medali, no to być może będą mieli trudności, żeby właśnie tam uzyskać nagrodę w niebie, więc do tego bym tu mobilizował. Teraz pan poruszył sprawy budżetowe. Otóż proszę państwa, tutaj Polska w tej chwili jest w najlepszej sytuacji. Nasz budżet, to znaczy dług publiczny do PKB, to jest około 55%. Niemcy mają ten wskaźnik 80%. Włosi 160%. Wielka Brytania przekroczyła 100%. Hiszpania, Francja mają po około 130%. Czyli mają po 2-3 razy wyższy dług, czyli można by powiedzieć, no, gorszą kondycję budżetową. I teraz tutaj ta refleksja pana jakby mobilizuje mnie do tego też, żeby pokazać, jakie są przyczyny, że właśnie we Włoszech, Francji, Hiszpanii, generalnie w tych krajach ten dług jest wysoki. Otóż ten dług zaczął rosnąć od momentu wprowadzenia euro. A euro to była, można by powiedzieć, to jest pomysł niemiecki, który miał na celu właśnie, mówiąc kolokwialnie, drenowanie budżetów i drenowanie z pieniędzy innych krajów. Jest taki raport opracowany niedawno, parę miesięcy temu, przez taki think tank, taką grupę ekspercką z Niemiec i paradoksalnie to jest raport na zamówienie Komisji Europejskiej i ten raport miał na celu oszacowanie korzyści i strat właśnie od momentu wejścia w euro w Europie. I co z tego raportu wynika? Jedynymi wygranymi to są Niemcy i Holandia, wszyscy inni to są przegrani. Ale generalnie per saldo cała Europa jest też przegrana, bo w kategoriach PKB, czyli to w tej chwili zilustruję, na czym polegają te straty. Gdyby nie było wprowadzone euro, to tempo, to PKB rocznie byłby o 200 miliardów euro wyższy. Czyli jeśli teraz przemnożymy przez tyle lat od wejścia do euro, to są jakieś potężne, niewyobrażalne pieniądze. I tutaj dla wyobrażenia tych 200 miliardów euro, to powiem, że budżet roczny Unii Europejskiej to właśnie jest mniej więcej na tym poziomie. I tutaj, proszę państwa, co się stało? Niemcy, mówię, 80% obecnie mają długu, bo to jest skutkiem tej pandemii. Natomiast przed pandemią to oni mieli gdzieś na poziomie 65%. Natomiast we wszystkich tych innych krajach ten dług przed pandemią był prawie równie wysoki. I on był, no można by zadać sobie pytanie, jak to się dzieje, że w Niemczech po wejściu do euro ten dług nie rośnie, a rośnie w innych krajach. No to oznacza, że w tych innych krajach muszą się pojawiać koszty, które są z przyczyny właśnie wprowadzenia euro. I właśnie to daje nam wyobrażenie właśnie takie, mniej więcej przy wprowadzeniu euro te wszystkie kraje miały swój dług na podobnym poziomie jak Niemcy, a właśnie po wprowadzeniu doszło do wzrostu. Czyli ten dług no, wynika z tego, że trzeba było te koszty w jakiś sposób pokryć. I właśnie tutaj przy okazji tu pana wypowiedzi, panie Piotrze, chciałem zilustrować ten jakby kolejną sprawę, która to jest z tej długoterminowej strategii Niemiec do tej hegemonii gospodarczej. Ona się wiąże właśnie z tym już wcześniej z euro. No i tą instytucją Europejski Bank Centralny, który właśnie jest tym no, kluczowym mechanizmem w pewnym sensie do ekonomicznym dla właśnie realizacji tej roli lidera Niemiec właśnie w tym superpaństwie. Ale przy okazji właśnie zilustrowałem, proszę Państwa, tą, żeby pokazać, że właśnie tutaj absolutnie jako ekonomista, bo jestem ekonomistą, prawda, nie mam najmniejszej wątpliwości, ta umiejętność zarządzania gospodarką niejako przez pana premiera Morawieckiego tutaj się sprawdza. Gdybyśmy, proszę Państwa, nie mieli takiego sposobu, nie ma nigdy idealnie, oczywiście zawsze w życiu jest tak, że zawsze będzie ktoś niezadowolony. Platforma Obywatelska, prawda, jest niezadowolona cały czas, niezależnie od tego, czy w pojęciu ogólnym ludzi rząd zrobi coś dobrego, prawda. I tutaj te wskaźniki wszystkie pokazują również to, jak zarządzamy tą pandemią, bo przecież to nie jest łatwa sprawa. Proszę Państwa, polski dług w trakcie pandemii wzrósł około tam może 8 punktów procentowych. Natomiast dług na przykład we Włoszech wzrósł o 25%. W Hiszpanii, Francji podobnie. Dzisiaj już się słyszy, proszę Państwa, że Włosi zwracają się o umorzenie części długu do Europejskiego Banku Centralnego, no bo są w bardzo już trudnej sytuacji. Także bądźmy świadomi, jakie są fakty, jaka jest rzeczywistość, żeby wiedzieć, jak w tej trudnej sytuacji wyglądamy na tle innych dobrze. I to jakby to nie chodzi o usprawiedliwienie czegokolwiek, co ewentualnie wymaga jeszcze poprawy, czy jest niedoskonałe, ale też, żeby no, tutaj nie było tak, że po prostu, tak jak mówię, no, trzeba to powiedzieć, prawda? Platforma Obywatelska, cokolwiek by tu nie było, jest wszystko źle, nawet jak na przykład grupy eksperckie w Europie czy różne firmy ratingowe pokazują Polskę pozytywnie, bo są, bazują na faktach, na liczbach, tak? No to Platforma Obywatelska, prawda, zawsze to zakwestionuje, więc no tutaj kierujmy się, prawda, pewnym rozsądkiem, logiką i też no, obiektywizujmy to, czyli żeby to nie było takie działanie bez argumentów, czy też bazujące na pewnych emocjach i takich rzeczach, które no, prawda, są mało poważne.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Na zegarach 3 minuty po godzinie 23. Dokąd zmierza Europa? To pytanie, to jednocześnie temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza i pana profesora. Zbigniew z Olsztyna. Panie profesorze, jakże pięknie pan to dzisiejszy ma wykład. Tak jasny i tak zrozumiały, że chyba wreszcie społeczeństwo polskie zrozumie, co pan wszystko mówi i co się dzieje właśnie w Polsce i w Europie. Dzisiejszy temat, dokąd zmierzasz Europo? Dla mnie ten temat, próbuję na niego odpowiedzieć, na te pytanie. Więc ten tytuł jest, powiedziałbym, bardzo delikatny. Raczej bym nazwał, dokąd zmierzają Niemcy w Europie. Tak bardziej dosadnie, jak to pan profesor pięknie powiedział, że tam jaka tam aborcja, co jest morderstwo człowieka, zabicie człowieka. Aborcja. Konkretnie, jasno, wyraźnie. I tak pan profesor dzisiaj ten wykład właśnie jasno bardzo nam przedstawia. Więc powiedziałbym tak. Niemcy, nie tylko Niemcy, bo uważam, są dwie siły, które w tej Europie przewodzą. Jedna siła chce totalnie zniszczyć chrześcijaństwo. Chce zabrać człowiekowi Boga. Bo człowiek bez Boga to jest martwym przedmiotem. Czyli to jest tylko martwy przedmiot, kamień, drewno, nic więcej. Plastelina, z którym wszystko później można zrobić. Człowiek bez Boga jest niczym. Więc jedna grupa dąży do całego zniszczenia chrześcijaństwa, nie tylko w Europie, ale jego. Druga grupa, to bym powiedział, dominują Niemcy, co Hitler nie zdobył armatami, to chcą zdobyć Europę ekonomicznie, finansowo i całkowicie Europę podporządkować. Niemcy nigdy nie zrezygnowali z panowania w Europie, może nie tylko w Europie, generalnie. I powiedziałbym, to już było powiedziane, Niemiec mówi dzisiaj również Deutschland rüber alles. A określa Polaków, powiem też tak dosadnie, nie? Polacy to są Polnisch Schweine, czyli polska świnia. Tak są nazywani w Niemczech również Polacy. Traktowani po prostu, jak wyraźnie powiedziałem. Więc próbuję podsumować. Jedna grupa, powiedziałbym przedstawiciele narodu wybranego, którzy walczą już z chrześcijaństwem ponad 2000 lat, zniszczyć totalnie chrześcijaństwo. Druga grupa, głównie Niemcy, chcą totalnie zawładnąć ekonomicznie i politycznie Europą. Czyli wiesz, chyba już nam jest tak jasno, że Unia Europejska to nie powstała po to, żeby poszczególnym krajom dźwignąć, pomagać gospodarczo. Powstała tylko i wyłącznie, żeby panować nad poszczególnymi krajami, żeby to był rynek zbytu i niewolników do wykonywania pracy, którą żąda właśnie Unia Europejska, czyli pod przewodnictwem Niemców i tej drugiej grupy, którzy chcą zniszczyć totalnie chrześcijaństwo. Ale mam osobiste pytanie do pana profesora. Tu, no już pewnie parę tygodni, również był zaproszony do telewizji TVP nasz minister, generalny prokurator Zbigniew Ziobro, który bardzo powiedział jasno i wyraźnie odnośnie zachowania się naszego premiera w lipcu, kiedy były te rozmowy odnośnie w Unii. Jak to tam będzie te prawo i jak zależne od pieniędzy, czyli dostaniemy lub nie dostaniemy. Pan Ziobro mówił wyraźnie w tej audycji, że monitorował i dzwonił do premiera Morawieckiego. Weto, zawetować. Dzisiaj słyszymy, a wrócił pan Morawiecki, mówi miliardy mamy. Co się okazuje? Że te miliardy to takie są totalnie nieuchwytne. Takie gdzieś tam wirtualne miliardy. Nie? Ale pan Ziobro mówił wyraźnie. Zawetować. I chciałbym się pana profesora spytać, żeby pan profesor nam odpowiedział, co faktycznie zostało podpisane przez premiera Morawieckiego w lipcu w Unii. Czy zostało podpisane, że zgadzamy się, czyli premier Morawiecki, nie naród, premier Morawiecki podpisał zgodę, czy teraz to jest tylko taka gra, taka błazenada ze strony Morawieckiego, nie? Bo skoro podpisane zostało wcześniej, to co mówi się już dzisiaj dosyć oficjalnie w mediach, to dzisiaj tylko taka wystoich wychodzi błazenada pana premiera Morawieckiego.
Panie Zbigniewie.
Pan profesor mi to odpowiedział, nie? Mi narodowi, nie? Mhm. To zostało podpisane w lipcu w Unii przez pana premiera Morawieckiego.
Dziękujemy.
Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Również dla pana. Pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Witam mojego imiennika, pana Zbigniewa z Olsztyna. Dziękuję za ten głos. Tutaj właśnie pan zaproponował, żeby nas to jakby takie pytanie, dokąd zmierzają Niemcy w Europie, to trochę właśnie przypomina to pytanie, które postawiła pani Bernadeta z Małopolski, właśnie czy Niemcy osiągnęli już to, że Europa jest ich, prawda? I rzeczywiście tu jakby to potwierdza, że państwo z różnych niezależnie miejscach w Polsce jakby macie podobne spojrzenie i ono jakby potwierdza, że te tezy, które tutaj przedstawiam, mają uzasadnienie. Zresztą to nie są tylko moje tezy, ale słyszymy w różnych gremiach, nie tylko w mediach, właśnie tego typu ocenę sytuacji. Więc no, ja się cieszę, że właśnie w związku z tym jest jakieś takie podobieństwo w spojrzeniu. Teraz jeśli chodzi o Niemców, to przypomniało mi się, proszę państwa, tak, problem jest taki, że Niemcy nie przeszły terapii po wojnie. Morderstwa, proszę, które były dokonywane nie tylko przy tych bezpośrednich działaczy SS-manów czy Wehrmacht Hitlera, ale w to uwikłane były rodziny, nie bezpośrednio, to uwikłane. Ten duch, który się roznosi osób, które zabijają, on się jakby przenosi, jest pewna projekcja na właśnie bliskich. To obciąża. To jest tak jak właśnie z obciążeniem różnym takim psychicznym osób blisko funkcjonujących czy rodzin, kiedy są jakieś tego właśnie typu problemy. Czy Niemcy nie przeszły terapii i ta terapia powoduje jakby też, że to zachowanie jest związane z ucieczką od rzeczywistości, od prawdy, a zatem jest kopiowaniem tego, co było wtedy. Czyli właśnie tak jak tu pan określił, militarnie Niemcy nie zdobyły Europy, chcą to zrobić ekonomicznie. I to są tezy wypowiadane bardzo często. A myślę, że może dobrze się okazało, że się Niemcy jakby odkryli teraz, bo będzie szersza świadomość w Europie, żeby temu przeciwdziałać, bo nie, czekać nie wolno, bo może w którymś momencie być już za późno. I właśnie ja osobiście uważam, że tym mechanizmem terapii powinno być, tak jak to trochę jest, proszę państwa, z spowiedzią, jest zadośćuczynienie jako warunek dobrej spowiedzi. I reparacje tutaj, reparacje powinny być tym zadośćuczynieniem, czyli jakby można powiedzieć ten wysiłek, nie dlatego, że mnie przymuszają, tak jak zaczęliśmy mówić o reparacjach 2 lata temu, prawda, to reakcja Niemców, no to już jest dawno uregulowane, i czyli jest mechanizm obronny, jest mechanizm wypierania, a to właśnie te reparacje są dla przede wszystkim Niemcom potrzebne, bo one jakby schylając się do poziomu tego, tej ofiary, w pewnym sensie, jeśli przyjmą to jako zadośćuczynienie, to pojawia się też mechanizm jakby pewnej naprawy takiej psychiczno-duchowej. I dlatego w tych warunkach, jakie są, ja się trochę zastanawiam, czy nie należy właśnie tą sprawę, bo ona jakby trochę ucichła, te reparacje. One powinny być tematem bardzo intensywnym, właśnie rozwijanym, coraz bardziej konkretyzowanym, bo tak jak powiedziałem, to jest ważne, bo zniszczyli Niemcy naszą gospodarkę i teraz ta różnica, jak tu pan Zbigniew powiedział, no my trudno nam dogonić, bo oni po prostu nas okradli, zniszczyli, okradli i to jest właśnie ta różnica jest przyczyną tego. I właśnie te reparacje ważne są dla nas, żeby wyrównać tą różnicę, zredukować, ale dla nich przede wszystkim, żeby po prostu doszło do jakiegoś oczyszczenia tych umysłów, dusz i właśnie psychiki. I dlatego tutaj sugeruję, żeby tego tematu nie redukować, żeby go nie wyciszać. Trzeba go właśnie intensywnie rozwijać, bo to będzie też jakiś element, no powiedziałbym, takiej presji na Niemcach, bo to jest też ważny argument w różnych negocjacjach. No i tutaj tu pytanie pan zadał, co faktycznie było podpisane. Otóż proszę państwa, no To, co powiem, to jest tylko powtórzeniem po prostu wielu ekspertów, którzy, że tak powiem, w jakimś sensie byli szczegółowo włączeni w te właśnie rozmowy w lipcu, ale też osób, które bezpośrednio tam nie były, a znają, czytają te dokumenty, tak jak i czytałem ja, które po prostu, mówię tu też o prawnikach, którzy się znają na tym. No i tam ja tylko powtórzę to, o czym się w zasadzie powszechnie mówi. Budżet został ustalony, bo on po prostu od strony tej kwotowej była dyskusja. Te negocjacje były przede wszystkim skupione na właśnie kwestiach kwotowych. No, były tam takie kraje, Holendrzy, którzy zredukowali ten. No w każdym bądź razie finalnie te kwoty zostały ustalone. Ale jednocześnie dyskusja przy tym budżecie, tak jak w szczególności, że ten do tego budżetu został dołączony fundusz antykowidowy. Przypomnę, że fundusz ten jest pomysłem Niemców. Więc ja tu już w antenie telewizji Trwam wyjaśniałem właśnie pewne ryzyko, pewne niebezpieczeństwo zagrożenia, jeśli to nie będzie zrobione opieszale, ponieważ ten fundusz jest funduszem de facto, który trzeba spłacić, a dodatkowe ryzyko to jest takie, że te środki są solidarne, to znaczy, że jeśli któreś z państw nie spłaca, to solidarnie za to państwo spłacają wszyscy inni. Czyli na przykład jeśli Włosi albo Francuzi przestaną spłacać, to Polska będzie musiała za nich te długi spłacać. I to żadne z tych elementów tego funduszu to nie są środki darmowe. Je trzeba spłacić. Dwie formy. Albo spłaca się jako, powiedzmy, kredyt, a druga forma spłacanie przez zbieranie podatków, które ma wpływać bezpośrednio do Unii Europejskiej. I w ramach tych, można powiedzieć, elementów tak zwanej dyscypliny wydawania tych środków, szczególnie w związku z tymi funduszami antykowidowymi, bo proszę sobie wyobrazić, że chodzi o dyscyplinę, żeby te środki nie były defraudowane, żeby one były efektywnie wydawane. Bo proszę sobie wyobrazić, że no załóżmy, nie wiem, we Włoszech oni nie dbają o to, tak, wydają bez opamiętania i nieefektywnie. To prowadzi do tego, że w sumie oni nie będą w stanie tych środków spłacać, więc my musimy za nich to robić. I elementem w tym zakresie była tak zwana dyscyplina i zasady. Czyli krótko mówiąc, żeby kontrolować, jeśli chodzi o ten fundusz antykowidowy, żeby kontrolować właśnie, jak te pieniądze się wydaje, czy one mają uzasadnienie, czy nie. Czyli stworzyć dodatkowe procedury kontrolujące ten proces, po to, żeby gdyby na przykład ktoś przekraczał, defraudował, to żeby można było to wcześniej zatrzymać, żeby to nie doprowadziło tego kraju do właśnie, można by powiedzieć, pogorszenia sytuacji ekonomicznej, skoro te środki miały iść na poprawę sytuacji ekonomicznej. I właśnie te tak zwane zasady regulujące dyscyplinę wydawania tych środków, prawda, one miały być, że tak powiem, Rada Europejska, do której należą właśnie liderzy rządu, w tym pan premier Morawiecki. Rada Europejska zobowiązała Komisję Europejską, żeby przygotowała takie zasady i te zasady miały być przedmiotem jakby zaakceptowania przez Radę Europejską. I proszę zauważyć, że od lipca Niemcy się zastanawiali, bo być może był już wcześniej scenariusz, żeby przy okazji prezydentki niemieckiej właśnie wrzucić te wszystkie ideologiczne sprawy, mordowanie dzieci i tak dalej. No zastanawiające się jeszcze, jak to w szczycie pandemii, prawda, zamiast zająć się różnymi sprawami, to tam w Parlamencie Europejskim oni tworzą rezolucję, żeby przyspieszyć mordowanie ludzi. No przecież to jest jakieś chore, jakaś parodia, prawda. I właśnie To było przedmiotem, że tak powiem, uzgodnień i te zasady dyscypliny budżetowej, podkreślam, miały być przedstawione przez Komisję Europejską do nieustalone i narzucone, tylko do zatwierdzenia przez Radę Europejską, czyli to ciało, które podejmuje decyzje jednogłośnie. I oni właśnie od lipca, bo zastanawiające jest, że tak długo się tym zajmowali, bo można było to zrobić, proszę Państwa, takie zasady można zrobić w przeciągu 2 dni. I ja nie żartuję, bo jestem ekonomistą, funkcjonuję właśnie w życiu gospodarczym. No tylko, że no chyba skoro zajmowali się tym tak długo, to znaczy, że chodziło im o to, żeby znaleźć jakiś wytrych. No i w końcu przybyli tutaj na to spotkanie ostatnie z informacją, że oni chcą tak zwaną praworządność prowadzić, czyli powiedzieć tak, że niepraworządnym w Polsce jest to, że nie chcemy mordować dzieci i niepraworządnym jest to w Polsce, że chcemy niszczyć rodziny, czyli właściwie depopulację tworzyć i akceptować, że tak powiem, handel dziećmi, tak jak to w Holandii, proszę Państwa, przychodzi para gejowska i sobie wybiera na aukcji kolor oczu i tak dalej, surogatka, rodzi dziecko. Po prostu to jest handel, to jest po prostu jakiś stworzony właśnie nieludzki system w ogóle. To trochę, przepraszam, ale to trochę przypomina jak właśnie Mengele w Oświęcimiu, prawda, robił eksperymenty, prawda, żeby tworzyć na bliźniakach, na różnych osobach. To zaczyna właśnie coś takiego przypominać. Czyli panie Zbigniewie, ja myślę, że znaczy to właśnie tak wygląda. I pan premier Morawiecki tutaj, proszę państwa, jest naprawdę wysokiej klasy ekonomistą i finansistą. I nie dziwię się, że pan premier Morawiecki wtedy, kiedy Niemcy zgłosili, bo to nie było tak, że jakby ta sprawa tego funduszu antykowidowego, że ona była jakoś dużo wcześniej przygotowana. Ona była trochę tak w ostatniej chwili zgłoszona przez Niemców. I pan premier Morawiecki jako dobry finansista to sobie zadał pytania. Pytania właśnie takie. Co się stanie, jeśli nie będą spłacali, nie wiem, Francuzi czy Włosi? Bo pan premier wie, że właśnie te kraje mają wysokie zadłużenie i ich, nie to, że one zbankrutują jako państwa, ale po prostu nie będą w stanie obsługiwać całości. I pan premier jako finansista, który był prezesem banku, prawda, bo przecież on obsługiwał setki, dziesiątki tysięcy kredytów i wiedział, co to znaczy, jakie są konsekwencje zaciągnięcia kredytu i niespłacania go w sytuacji, kiedy do umowy kredytowej przystępuje solidarnie kilka stron. I w tym wypadku solidarnie do tego funduszu antykowidowego przystępują wszystkie kraje Unii Europejskiej. I pan premier dokładnie wiedział, że jeśli Francja czy Włosi nie będą spłacać, to my będziemy musieli przejąć te obciążenia. No i właśnie tutaj wyjaśniam również różnym osobom, między innymi też panu Piotrowi z Podlasia, który zadawał pytania o budżet. Właśnie to jest rozsądek i mądrość pana premiera. I dlatego on był jedną z tych osób, które, że tak powiem, wnioskowały i dbały o to, żeby te zasady, procedury tej dyscypliny budżetowej były wprowadzone, bo to jest zabezpieczenie właśnie różnych krajów Unii, ale też i Polski. I w tych zasadach właśnie chodziło o to, żeby po pierwsze nie dopuścić do takiej sytuacji, że ktoś nie będzie spłacał. Ewentualnie jeśli ktoś by nie spłacał, to chodziłoby o to, żeby to w większej części czy obciążało na przykład Niemców, albo tworzyć inne mechanizmy, żeby to w efekcie była egzekucja na majątku Włochów, czyli na przykład jak państwo macie kredyt i ktoś nie spłaca, to przychodzi komornik i robi egzekucję. No więc pan premier sobie różne scenariusze mógł wyobrazić, prawda? No chociażby, żeby zabezpieczyć przed tym, za ten kredyt, no to można zrobić tak, że komornik przychodzi i robi egzekucję z aktywów włochów, prawda? Tam jest wiele aktywów, które można spieniężyć. I właśnie panie Zbigniewie z Olsztyna, jeszcze raz podkreślam, to była logika myślenia pana premiera i ona tych zapisów obejmowała, te zapisy obejmowały właśnie tą sprawę, żeby, że tak powiem, zabezpieczyć interes Polski przed ryzykiem spłacania kredytu za Włochów. I w związku z tym te procedury, chodziło o wypracowanie procedur, które właśnie tą dyscyplinę tych funduszy antykowidowych tworzyły. I to jest cała prawda o tej sytuacji. Także tutaj ja sobie pozwoliłem, jako też jestem, znam się na finansach, w ekonomii, pozwoliłem sobie to tak precyzyjnie i szczegółowo opisać, bo nie zawsze w mediach albo rzadko tak to jakoś w sposób pogłębiony się pokazuje. A to dopiero nam wyjaśnia rzeczywiście, przed jakim ryzykiem. Proszę państwa, no przepraszam, ale powiem, gdyby na przykład pan premier Tusk kiedyś w takiej sytuacji pojechał do Brukseli, to nawet by nie potrafił, no tak trzeba powiedzieć, no zgodnie z prawdą, przeanalizować tego i podpisałby cokolwiek, czy tam pani premier Kopacz, prawda? A tutaj właśnie pan premier Morawiecki zadał sobie to pytanie jako ekspert i specjalista. I proszę państwa, to się jeszcze okaże w przyszłości. Oby właśnie ten fundusz antykowidowy naprawdę był dobrze obwarowany bezpiecznikami, bo historia pokaże, że jeśli nie będzie to zdyscyplinowane i będzie podporządkowane interesowi Niemiec, no to właśnie być może jest takie ryzyko duże i może dojdzie do takiej sytuacji, że Włosi staną się w części niewypłacalni, a wtedy by się, że tak powiem, ten mój opis tego problemu potwierdził. Oczywiście nie chciałbym tego, ale mówię to o tym tak jasno. Dziękuję panie Zbigniewie, że pan tak mnie bardzo wysoko ocenił, chociaż nie sądzę, żeby to było właśnie aż tak dobre, ta moja prezentacja, ale podkreślam, czuję dużą pewność w opisywaniu tych spraw, ponieważ znam wypowiedzi wielu ekspertów, posiłkuję się też wiedzą innych osób. Staram się, że tak powiem, uczyć od też osób, które są w tej czy w innej dziedzinie dobrymi ekspertami. I to pozwala właśnie pokazać ten obraz, moim zdaniem, w takim właściwym świetle, obiektywnym, logicznym i uzasadnionym w oparciu o mocne argumenty.
A my, panie profesorze, dziękujemy panu za to dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych w temacie dokąd zmierza Europa. Wiele wątków, wiele pytań, które zostały postawione, wiele także odpowiedzi. Myślę, że również wiele światła, które zostało rzucone na tę drogę, dokąd zmierza Europa. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
Dziękujemy serdecznie, dziękuję ojcze, dziękuję wszystkim serdecznie radiosłuchaczom. Właśnie Radia Maryja. Kłaniam się naszej mateczce niebieskiej. Jednocześnie wszystkich słuchających zapraszam do Instytutu Myśli Szumana, do grup Szumana, do dzieł, które podejmujemy. Na stronie imszuman.com, prawda, są wszystkie szczegółowe informacje. I tak, żebyśmy tutaj ten mój jakby apel, ta prośba do polityków, do liderów, ale to jest też prośba właśnie do wszystkich ludzi dobrej woli, słuchaczy Radia Maryja i właśnie też osób z kompetencjami, żeby się włączyli właśnie w te dzieła Instytutu Myśli Szumana, które właśnie są spójne z tymi celami, o których tutaj mówiliśmy. Żeby Europa, żeby Unia Europejska, poddać ją kapitalnemu remontowi. Nie chcemy Unii Europejskiej, chcemy wspólnoty narodów Europy. I my Polacy jesteśmy odpowiedzialni za to. Tak jak tu powiedziała właśnie pani Bernadeta z Małopolski, to my za to odpowiadamy, bo Jan Paweł II właśnie nas na taki obowiązek nałożył. i chcemy zrobić kapitalny remont, żeby wrócić do Europy Schumana. Bóg zapłać za możliwość tego spotkania.
Dziękujemy również. Dokąd zmierza Europa? Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za te treści, za te myśli, które zostały przedstawione. Dziękujemy także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za towarzyszenie, za uczestnictwo w dzisiejszym naszym spotkaniu, które będzie dostępne na stronie Radia Maria. Można sobie odsłuchać, można sięgnąć po to spotkanie, można także przesłać dalej, aby także inni mogli posłuchać tych myśli, które obrazują tę rzeczywistość, w jakiej znajduje się dzisiejsza Europa. Bóg zapłać. Na zegarach 23:30.